Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski.
Bardzo serdecznie Państwa witamy.
Klinika Wiersza. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Dawno już chciałem wspomnieć Państwu o zmodernizowanym studiu S3, którego patronem jest Janusz Hajdun. Studio mieści się oczywiście w Radiu Gdańsk. W listopadzie ubiegłego roku byłem na koncercie z okazji uroczystego zakończenia modernizacji. Świetny koncert dla przyjaciół w wykonaniu Janusza Szroma z grupą muzyków jazzowych, a także z udziałem Baroque Quartet, pozostał we wdzięcznej pamięci, ale nie o tym chcę mówić. Chcę przypomnieć patrona studia S3. Jak również chcę Państwu oświadczyć, że świat nie jest taki zły. Ale ci to tak. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Niech no tylko zakwitną jabłonie, to i milion z nieba kapnie. Dziewczyna kocha łatwiej jabłonie, kwitnące jabłonie. Tak o napisał Jerzy Afanasiew, pierwszy wykonawca piosenki, spopularyzowanej następnie przez Halinę Kunicką, a Janusz Hajdun opatrzył tekst melodią. W efekcie współpracy tych dwóch multiartystów powstał jeden z największych powojennych szlagierów. Nie od rzeczy będzie przypomnieć, kim był Janusz Hajdun. Bo może Państwo wiecie, ale może też i tak być, że o Hajdunie nie wiecie nic. Co też by mnie nie zdziwiło. Dlaczego? Dlatego, że artysta ten nie szukał mediów. To raczej media garnęły się do Hajduna. Nie dlatego, że był celebrytą, nic z tych rzeczy. Potrzebowały jego talentu i pracowitości. Sytuacja dość rzadka, ale przecież zdarzali się tacy wczorajsi artyści, którzy nie czuli ducha czasu i bardzo im z tym do twarzy było, od choćby poeta Kazimierz Hoffman, zmarły w 2009 roku, który jakoś tak pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, zaproszony przeze mnie do Sopotu, do Dworku Sierakowskich, najpierw przezornie spytał, czy na spotkaniu będzie telewizja. Osobiście Kazimierza jeszcze wtedy nie znałem. Rozmawialiśmy przez telefon, więc nie miałem pojęcia, czy chce, żeby na spotkaniu była kamera, czy wręcz przeciwnie. Spytałem więc chytrze, a ma być ta telewizja, czy nie ma jej być? A on na to, bo jeśli będzie, to ja nie przyjadę. No i od razu go polubiłem. Wydaje się, że Janusz Hajdun należał do tego samego gatunku twórców. Może to zresztą taka generacja była. Hajdun urodził się 25 lutego 1935 roku we Lwowie. Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie w klasie fortepianu oraz w Gdańskiej Uczelni Muzycznej w klasie kompozycji. Pianistą był wybornym. Miał być przygotowany do konkursu chopinowskiego, ale nie był. Pociągnęło go co innego. Życie artystyczne, przygoda i niepewny byt. Związał się ze studenckimi teatrami, kabaretami, kawiarniami, piwnicami, gdzie grano jazz. Współpracował z, jak to się dzisiaj mówi, kultowymi zespołami. Teatrzykiem Bim Bom, teatrem rąk Co to, kabaretem To tu, wreszcie z cyrkiem rodziny Afanasiew. Z czasem znajdował coraz poważniejsze zatrudnienia. Dzisiaj utrzymuje się, że Hajdun to historia polskiej muzyki filmowej, teatralnej, baletowej, radiowej i telewizyjnej. Napisał muzykę do około 120 filmów, z których połowę nagrodzono w krajowych i międzynarodowych konkursach. Wśród jego osiągnięć jest muzyka do 11-minutowego tanga Zbigniewa Rybczyńskiego, filmu nagrodzonego Oscarem, a także do takich obrazów jak Franz Kafka i Zbrodnia i kara Piotra Dumały, Bursztynowy las Ewy Pytki, Na wylot i Tańczący jastrząb Grzegorza Królikiewicza i wielu, wielu innych filmów fabularnych i krótkometrażowych, animowanych, eksperymentalnych, awangardowych i tradycyjnych. Przez ponad 40 lat był związany z Radiem Gdańsk, gdzie był m.in. redaktorem do spraw nagrań czy pianistą z salonu artystycznego Radia Gdańsk. Kiedyś czytałem swoje wiersze na żywo na antenie Polskiego Radia Gdańsk. Janusz Hajdun słuchał, akompaniował dyskretnie, absolutnie profesjonalnie, emanując życzliwością i skromnością. Podobno nigdy nie podnosił głosu. Miał ujmujący uśmiech, jakby przepraszał, że jest. Mówił mało. Tadeusz Różewicz, zniecierpliwiony dociekliwością dziennikarek wysokich obcasów, powiedział kiedyś: pisałem po to, żeby nie mówić. Co zresztą one skwapliwie zapisały. I dzięki Bogu, bo słowa te mi są bardzo bliskie. Uczą pokory i dyscypliny w rozgadanym do szaleństwa mownym świecie. a i Janusz Hajdun mógłby powtórzyć za poetą z Wrocławia: grałem po to, żeby nie mówić. W miejscu, gdzie grał, na budynku Radia Gdańsk jest tablica pamiątkowa. Janusz Hajdun, poeta dźwięku, kompozytor, patron studia Radia Gdańsk, Lwów 1935-2008 Gdańsk. Pisząc te słowa, wkładam do odtwarzacza płytę CD pod tytułem Przyjaciele grają Hajduna, będącej rejestracją koncertu, który odbył się 14 listopada 2009 roku w Radiu Gdańsk. Wśród wykonawców są m.in. pianiści Włodzimierz Nachorny i Kuba Hajdun, syn Janusza, saksofoniści Wojciech Staroniewicz i Darek Herbasz, trębacz Piotr Nadolski. Świat nie jest taki zły. Afanasiewa i Hajduna śpiewa Wanda Staroniewicz. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Niech no tylko zakwitną jabłonie. No więc cała nadzieja w wiośnie, no i w jabłoniach, niech kwitną. I niech gra łagodnie swingująca muzyka. Najlepiej, żeby była to muzyka Janusza Hajduna. Posłuchajmy.
Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba kapnie i dziewczyna kocha łatwiej jabłonie kwitnące, jabłonie. Wszystkim manna pada z nieba, ludzie mają co potrzeba, darmo światło gaz i lokaja. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła, nocą zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Babcie wnuczkom bajki klecą, złote zęby z nieba lecą, jabłonie kwitnące, jabłonie. Oto chmurka na niebie się, zgadujemy, co na mnie się, biały deszcz czy srebrne złotówki. Wszyscy kniemy, toż to skandal, dzisiaj z nieba wstyd i granda, padały gorące palówki. Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, tak kończymy sabaczą melodię. Wiosno ludzie umierają, wiosno ludzie się kochają, ulicznica i Alfons i złodziej. Policjanci i poeci, chuligani, złote dzieci, wszyscy tańczą do świtu kankana. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła, nocą zmęczeni śpiewają. Niech żyje wiosna, niech żyje wiosna, gdy serca nasze się czerwienią. Niech żyje wiosna, niech żyje wiosna, nie czuję się jak zbity pies. Niech żyje wiosna, niech żyje wiosna, jabłoni kwiaty świat odmienią. Niech żyje wiosna, zaśpiewaj z nami refren ten. Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba kapnie i dziewczyna kocha łatwiej jabłonie kwitnące, jabłonie. Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba kapnie i dziewczyna kocha łatwiej jabłonie kwitnące, jabłonie.
W metaforze.
Władysław Broniewski. Wiersz bez tytułu. Naprzeciwko kują żelazo. To nic. Telefon dzwoni. To nic. Auta wrzeszczą. To nic. Wando, ja to wszystko przekrzyczę milczeniem. Nienapisanym wierszem. Moim cieniem. cisza i milczenie w poezji. Ogromnie ważne tematy. Poruszaliśmy je kilkakrotnie w tej audycji. Cisza, przynajmniej w moim rozumieniu, w moim odczuciu, jest głucha. Jak grobowa deska, ale milczenie coś oznacza. Zaprasza w głąb siebie, tworzy przestrzeń spotkania i najgłębszego porozumienia między poetą a czytelnikiem, który w tym milczeniu, co ciekawe, też staje się poetą. Poeta i czytelnik stają się w milczeniu równoprawni. To, o czym mówię, może się wydać słuchaczom enigmatyczne, romantyczne, mistyczne. Dlatego, aby wyjaśnić, o jakie milczenie mi chodzi, najlepiej będzie posłużyć się metaforą. Choćby tą z wiersza bez tytułu Władysława Broniewskiego. Skoro milczenie jest czymś realnym, bo takie rozumiem, a nie tylko brakiem słów, jak cisza, to ma się ono do słowa tak, jak cień do przedmiotu. Jeszcze prościej. Milczenie to nic innego jak cień rzucany przez słowo. Cień słowa. Cień, jego kształt zależy od wielu czynników. Nie tylko od wielkości i struktury słowa, także od rodzaju światła oraz od tego, skąd to światło dobiega. W tym akurat wierszu do milczenia skłoniły poetę prozaiczne hałasy. Uderzenia młotka, warkot silników, dzwonek telefonu, choć i one są rzecz jasna skrótem, poetyckim skrótem. I nie musimy ich brać dosłownie, możemy je metaforycznie rozwinąć, choćby w zgiełk, w jaki wciąga nas rozpędzona współczesność z jej przemysłem, technologią i szumem informacyjnym. Poeta taką rzeczywistość postanawia zignorować milczeniem, uznając ją za niegodną wiersza. Zauważmy, że w tym nienapisanym, przemilczanym wierszu nie dźwięk żelaza, nie telefon, nie wrzeszczące auta rzucają największy, najgłębszy cień. Największy cień rzuca nienapisany o tym zgiełku wiersz. Dramatyczna, mimo pozornej lekkości tego tekstu, może nawet rozpaczliwa decyzja poety o tym, żeby połknąć własny język, by nie chcieć pisać, by nie dopuścić do narodzin wiersza. Ja to wszystko przekrzyczę milczeniem, nienapisanym wierszem, moim cieniem, czytamy. Ten krótki utwór jest więc cieniem samego poety, jego życiorysu, osobowości, tożsamości, wszystkiego, co go stanowi, a co nie chce mówić do nas słowami, ale właśnie rzucać cień i przez to stawać się słowem. Poeta za sprawą cienia, który rzuca, nie pisząc wierszy, sam staje się słowem, którego obecność przeczuwamy. Fenomenalne. Cień poetyckiego milczenia może być potężny jak cień obłoków lub chybotliwy jak cień trzciny poruszanej wiatrem. Może być upiorny, ale może też dawać schronienie jak cień drzewa. Genialny polski poeta, zmarły przed 4 laty Tadeusz Różewicz, twierdził, że najbardziej interesuje go nie to, z jakich powodów poeta pisze, ale dlaczego nie pisze. Dlaczego poeta zamilkł. Władysław Broniewski, by wyrazić swoje milczenie, by poinformować o nienapisaniu wiersza, paradoksalnie stworzył wiersz. Czy poetyckie, a więc znaczące milczenie może objawiać się bez udziału wiersza? Zachęcam Państwa do podjęcia próby odpowiedzi na to pytanie. Czy znaczące milczenie może objawiać się bez udziału wiersza? Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami.
Skrzynka poetycka. wiersze@radiogdańsk.pl
W skrzynce poetyckiej, w której znajdujemy coraz więcej propozycji od naszych słuchaczy. W tym tygodniu znaleźliśmy wiersze Jakuba Jana Hanusa, urodzonego w 1998 roku. Wybraliśmy do lektury na antenie 2 z nich, Milczenie w przestrzeni i Coś od ludzi. Milczenie w przestrzeni. Milczący, zmęczeni mężczyźni to obraz bez ozdobnej ramy. Cisza się nie zmienia, ciągle buduje i zwala mocarstwa. a oni pod ciężarem dnia zasną. Pamiętają, że nie ma już imperiów, a ich milczenie wzbudza śmiech dzieci. Teraz są grudką na martwym polu dziejów. Coś od ludzi. Chcę, żeby ktoś napisał muzykę pod moje oczy, ujarzmił wzrok podpalający stodoły albo uderzył mrozem w głąb innych dusz. Chcę, żeby ktoś opisał galop moich kolan, uchwycił pęd w samym jego początku albo połamał zachwytem inne kręgosłupy. Chcę, żeby ktoś oblepił moje serce obojętnością, ułamał część tego wpływowym ludziom albo zabił mnie na śmietniku moich idei. Pragnę, by coś urywały światu moje słowa. Nie wiem, czy potrafię kraść i dokąd idzie mój nienamalowany obraz. No, szaleństwo jest w tych wierszach, a w tym drugim taka bajroniczna duma, buńczuczność, ale podparta rzeczywiście wiarygodnym, odważnym, ekspresjonistycznym obrazem, ryzykownym, ale nie mający nic wspólnego z jakimś epatowaniem brutalnością, ani z kiczem. No, jest w tym siła.
Jeśli mówisz o tym drugim wierszu pod tytułem Coś od ludzi, to no przede wszystkim niestety zwróciłem uwagę, że jest w nim dużo dość niefortunnych zwrotów. Ta muzyka pod moje oczy, galop kolan, oblepił moje serce obojętnością, coś urywały światu moje słowa, moje, szaleństwo zaimków. Ale broni się przesłanie. Tak jak zauważyłeś, zgadzam się z tym, jest to przesłanie takie romantyczne albo postromantyczne, bo chyba tak można nazwać perspektywę, w której podmiot wiersza porywa się na świat cały, daje się nieść słowom i z ciekawością obserwuje, dokąd go to doprowadzi. Natomiast ten wiersz Milczenie w przestrzeni wydaje mi się ciekawszy. W tym właśnie wierszu jest ciekawa koncepcja ciszy jako czynnika kształtującego świat. Cisza buduje i zwala mocarstwa. No sam zwrot zwala mocarstwa może nie brzmi najlepiej, ale jest to ciekawe. Więc cisza jest tutaj domeną milczących mężczyzn, którzy jak już dokonają tego, do czego zostali powołani, odchodzą, zostają zmarginalizowani, stają się, i to jest bardzo ładne określenie, stają się grudką na martwym polu dziejów. No więc mamy kolejnego autora, młodziutkiego, jest Jakub Jan Hanus, jest 20-latkiem, wszystko przed nim. Wydaje mi się, że zaczyna swoją przygodę z poezją i chcielibyśmy tej przygodzie jakoś towarzyszyć na antenie, więc panie Jakubie, Janie, zapraszamy do dalszych kontaktów z Radiem Gdański, z naszą audycją Po pierwsze wiersze.
I życzymy, żeby ta intuicja została podparta warsztatem i nie przygnieciona warsztatem i narzędziami, jakie poeta będzie opanowywał w trakcie swojego dojrzewania, dorastania. W drugim wierszu właśnie to zderzenie ogólników i konkretów zrobiło na mnie największe wrażenie. To znaczy muzyka pod oczy, właśnie zachwyt. Pojęcie bardzo ogólne, ale zachwyt, który łamie kręgosłupy. Nie wiem, czy poeta zagrał tymi przeciwnościami, tymi kontrastami ogólności i szczegółowości, które wywołują bardzo taki brutalny, obrazowy efekt celowo czy intuicyjnie. To nie jest istotne. Życzymy kolejnych udanych tekstów.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Bolesław Leśmian, wiersz o incipicie. Z dłońmi tak splecionymi, jakbyś klęcząc spała. To pierwsze w naszym radiowym albumie poezji spotkanie z wierszami Bolesława Leśmiana. Zaczynamy od erotyku, jednego z najpiękniejszych w cyklu zatytułowanym W malinowym chruśniaku. Cykl ten jest częścią tomu Łąka, wydanego w 1920 roku. Zanim przejdziemy do lektury wiersza, kilka słów o poecie. Bolesław Leśmian urodził się w Warszawie w zasymilowanej rodzinie inteligencji żydowskiej w styczniu 1877 roku jako Bolesław Lesman, syn Izaaka Lesmana, warszawskiego księgarza i Emmy Estery z domu Sunderland, pochodzącej z rodziny prawniczej. Lessmanowie mieli trójkę dzieci, Bolesława, Kazimierza i Aleksandrę. Po śmierci małżonki Izaak Lessman zmienił wyznanie na rzymskokatolickie, przyjął chrzest i zmienił imię na Józef. Świadkami przyjęcia chrztu byli Maurycy Nowicki i Teofil Nowaczyński. Drugą żoną Lessmana została Halina Dobrowolska. Bolesław Lessman, syn Izaaka Józefa, ukończył prawo w Kijowie na Uniwersytecie Świętego Włodzimierza. Bolesław Lessman był niski, miał około 155 cm wzrostu. Był nałogowym palaczem, wypalał 75 papierosów dziennie. Ani niski wzrost, ani paskudny nałóg nie miały większego wpływu na jego romanse. Pierwszą miłością Lessmana była spokrewniona z nim malarka Celina Sunderland. W Paryżu poznał i poślubił inną malarkę, Zofię Chylińską. W późniejszych latach emocjonalnie związany był z Dorotą Leibenthal, dla której napisał cykl erotyków w Malinowym Chruśniaku. W roku 1933 został członkiem prestiżowej Polskiej Akademii Literatury. Dwa lata później przeniósł się wraz z rodziną, żoną i dwiema córkami do Warszawy. Zmarł 5 listopada 1937 roku w Warszawie, został pochowany na cmentarzu Powązkowskim. Spolszczoną i dodajmy pięknie, tajemniczo brzmiącą wersję swojego nazwiska zawdzięcza Lessman swojemu wujowi, poecie Antoniemu Lange, bądź, jak utrzymują inni, Francowi Fischerowi, najbardziej znanej postaci warszawskiej śmietanki towarzyskiej przełomu wieku XIX i XX. Wiersz, który za chwilę Państwo usłyszycie, jest subtelnym erotykiem, pełnym czułej zwyczajności i niezwyczajnej wrażliwości, zmysłowości i tkliwości. Lessman okazuje się być znawcą duszy kobiecej i mistrzem słowa poetyckiego. Te dwie znakomicie dopełniające się dyspozycje sprawiają, że jego wiersze z równym zajęciem czytają młodzi i starzy, że wiersze autora Łąki, ciągle wznawiane, znajdują wciąż nowych miłośników. Czyta Jarosław Tyrański.
Bolesław Lessman. Z dłońmi tak splecionymi, jakbyś klęcząc spała, w niedostępne mym oczom wpatrzone widzenie, płaczesz przez sen i wstrząsem wylękłego ciała błagasz o nagłą pomoc, o rychłe zbawienie. Jeszcze płaczu niesytą do piersi cię tulę, a ty goisz się we mnie, niby lgnąca rana, a ja płacz twój całuję, biodra i kolana, i ramię, i zsuniętą z ramienia koszulę. Lecz karmiony ust twoich spłakanym oddechem nie pytam o treści widzeń. Dopiero z porania zadaję ciemną nocą tłumione pytania. Odpowiadasz bezładnie. Ja słucham z uśmiechem.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.